Jedni rozmawiają o polityce, drudzy o kulturze. My mamy miejsce, w którym dyskutujemy tylko o sporcie. To miejsce to Sport Café. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, również dziennikarze i kibice. Sport Café. Spotykamy się tu w każdy piątek o 12:30. Sport Café. Tu nie ma tematów tabu. Tu są rozmowy o tym, czym żyje każdy zielonogórski fan sportu.
Nie odpowiadam na głupie pytania. Jak będzie głupie pytanie, mówię pomidor, żeby wszyscy wiedzieli, którzy mnie słyszą.
Tak zaczyna rozmowę Artur Gronek. Były trener Stelmetu Enei BC Zielona Góra, a w tej chwili to jak pana przedstawiać? Trener, ekspert telewizyjny czy kto?
Nie no, chyba jako Artur Gronek, chociaż mam zawód trenera, więc trenerem jest się całe życie, bez względu na to, czy się pracuje, że tak powiem, czy nie. Jak się wykonuje inny zawód, no to chyba, nie wiem, się jest wtedy piekarzem, piłkarzem, mechanikiem, obojętnie.
No dobra, co u pana słychać? Tak najbardziej banalnie, bo przestał być pan trenerem, w telewizji ostatnio można pana zobaczyć. Co słychać? Szykuje się pan do nowej pracy być może? Czy nic pan nie robi? Czy dalej odpoczywa? Czy szuka pracy?
Nie no, odpocząłem na początku stycznia i tak naprawdę od połowy stycznia zająłem się pracą. No, dużo spotkań z różnymi trenerami, nabywanie doświadczeń, analiza tego wszystkiego, co się wydarzyło pod względem koszykarskim, pod względem psychologicznym, relacji z ludźmi.
Znaczy analiza tego, co się u pana wydarzyło i w Stelmecie w pańskiej sytuacji? Czy...
No, tak naprawdę przez ostatnie 7 lat, kiedy nie było na to czasu, bo trwały sezony naprawdę długo, bo będąc tutaj w Stelmecie i pracując jako asystent i trener, trwało to co roku tak naprawdę do połowy czerwca. Oprócz przedostatniego roku co wakacje byłem przy jakiejś kadrze albo nawet w niektórych latach przy dwóch, bo przy seniorskiej przy U20, więc tak naprawdę czasu na jakąś analizę i na to, żeby nabyć nie wiadomo ile wiedzy nie było. Teraz się taki czas nadarzył, więc starałem się zrobić wszystko, żeby to wykorzystać jak najlepiej.
Znaczy jeździł pan jakieś kliniki, jakieś trenerskie, jakieś tego typu rzeczy, kursy, staże, Polska, zagranica?
A byłem na klinikach trenerskich, byłem też na spotkaniu z trenerami indywidualnymi i w Polsce i za granicą. Spotkałem się z kilkoma trenerami, z kilkoma byłymi zawodnikami, z różnymi menadżerami i generalnymi menadżerami klubów, po to, żeby wymienić się wiedzą, po to, żeby też zrobić kontakty i zobaczyć, jak to funkcjonuje troszeczkę poza granicami naszego kraju.
Tak zaprosiłem pana, bo nie udało się porozmawiać wtedy, kiedy pan odszedł ze Stelmetu. Potem próbowałem, nie udawało się. Pan milczał. Jak się umawialiśmy, to muszę zdradzić, to pan powiedział, aha, chce mi pan dowalić teraz za to, że nie odzywałem się. Nie dowalam, natomiast pan milczał, potem objawił się w jednym wywiadzie w Sportowych Faktach i udało się w końcu. Chciałem z panem pogadać tak naprawdę, tak po ludzku, co po tych paru miesiącach się właściwie czuje o tym, co się wtedy wydarzyło, co się wydarzyło w tym sezonie Stelmetu. Mam takie wrażenie, że jak parę miesięcy minie, to już człowiek na spokojnie może rozmawiać. Rozumiem, że wtedy pan trochę uciekał od wszelkiego rodzaju rozmów, bo to w emocjach można powiedzieć różne głupie rzeczy czasem?
No na pewno tak. Są emocje, które wiążą się tutaj z ludźmi, z tym miastem, z kibicami, z różnymi sferami życia tak naprawdę tutaj zielonogórskimi i na gorąco ciężko się ocenia. Jak wszyscy wiedzą, słuchacze tego radia, wiadomo, że pan Jacek potrafi zadać łatwe lub trudne pytanie, więc...
A pan odpowie pomidor albo nie?
Wstrzymaliśmy się od jakiegoś otwartego kontaktu tu akurat na gorąco. Natomiast teraz, w chwili obecnej...
Wszystko pan może powiedzieć.
Nie mogę. Mogę wszystko powiedzieć, bo tak naprawdę nic złego nigdy w życiu nie zrobiłem.
Nie złego, natomiast pewne tajemnicze rzeczy, złe czy dobre, o pewnych rzeczach się nie mówi, powiedzmy sobie uczciwie. Tak, trener nigdy nie powie czegoś o tym, co w klubie, zawodnik nie powie czegoś tam. Zawsze jest coś takiego, że macie taką barierę, powinien powyżej którejś nie przeskoczycie, tak?
Czy jakiegoś takiego... Myślę, że to nie jest ustalona bariera. Myślę, że ta bariera jest ruchoma w zależności od tego tak naprawdę, kto się wypowiada. bo są trenerzy, którzy co mecz wypowiadają się o tym, że zawodnicy nie zrobili tego, że nie zrobili tego, że nie zrobili tego, że źle sędziowali sędziowie, że nie wiem, kosze były inne lub coś w tym stylu. Ja raczej uciekałem od takich opinii. Większość rzeczy albo brałem na siebie, albo po prostu o nich nie mówiłem, bo uważałem, że zespół i zawodnicy, którzy są w szatni, zasługują na to, żeby mieć troszeczkę ochrony i mieć troszeczkę wsparcia od osób, które z nimi współpracują. I to było dla mnie tak naprawdę bardzo istotne, bo poza jakimiś tam biznesowymi rzeczami i tym, że to są zawodnicy, a ja jestem trenerem, no myślę, że dość ważne są relacje międzyludzkie i dla mnie zachowanie takie, że będę opowiadał, że za każdym razem to nie zafunkcjonowało, bo ten zawodnik nie zrobił tego, albo jest zła atmosfera, albo coś, było tak naprawdę nie w moim stylu i ja uciekałem od takich rzeczy.
Ale to znaczy, tu akurat zdarzy nam się Andrzej Urlep, tak? Ale bardziej ogólnie pytam, chociaż tu powtarzam, będzie o Urlepa chodziło. Jak Urlep przychodził i mówił na kolejnych konferencjach, zawodnicy źle podeszli, bez zaangażowania, nie można grać tak jak w podstawówce graliśmy, jak juniorzy, to rozumiem, że coś takiego pan uznaje, że jeżeli jakikolwiek trener mówi, to jest coś złego? Czy jeżeli mówi prawdę, to wcale nie jest nic złego, tylko ma taki swój styl? Czy wręcz przeciwnie, czy coś takiego, jak tak mówi się otwarcie, tak źle o zawodnikach, to też trener traci po prostu autorytet i traci szatnię tak naprawdę?
Ja nie chcę oceniać trenera Andrzeja, bo to jest facet, który zrobił o wiele więcej w życiu niż ja, jeżeli chodzi o koszykówkę, a także o polską. Poza tym uważam, że jest nas tak mało jako trenerów, a szczególnie polskich w lidze polskiej i też w zagranicznych, że trener o trenerze nigdy nie powinien powiedzieć złego słowa. Więc,
znaczy ja nie mówię nawet, że mówił pan złe słowo, tylko
to jest tak naprawdę,
a bardziej ogólnie. To w takim razie
tak
uważa
naprawdę
pan, że...
trenera Andrzeja Urlepa styl, on tak chciał prowadzić konferencję i tak prowadził.
Ale uważał pan, że jeżeli pan by powiedział na zawodników, tak, ten mi źle zagrał, ten fatalnie i cały zespół w ogóle źle, to wtedy zespół by się od pana odwrócił i dlatego pan był taki tajemniczy?
Czyli ja wolałem im to powiedzieć bezpośrednio, niż mówić o tym publicznie na konferencji. Może to był mój błąd, bo jeżeli odpowiedzialność by była bardziej zbiorowa, to też inaczej by to odbierały media, inaczej by to odbierali kibice.
Zresztą taka akademicka być może dyskusja, tak? Bo to też można powiedzieć, że w każdym środowisku, w zależności od charakteru osobowości, zdarza się inaczej. Ja tak się właśnie nad takimi zasadami, czy są jakieś takie zasady, często zastanawiam, jak to właśnie jest. Czy trenerzy to, w cudzysłowie, powinni mówić, nie powinni mówić, bo dziennikarze po drugiej stronie też cierpią, tak jak przychodzi trener. Gronek przychodził często tajemniczy, jak nie wiem co, to było, kurczę, nie wiadomo właściwie, co tu dalej pytać, bo widać, że goś nie chce mówić, tak?
No zawsze też jest jakość pytania ważna. Także,
to też prawda.
Także jeżeli pytanie jest nudne albo tendencyjne i cały czas ogólne, nie nawiązujące do danej sytuacji, no to ciężko powiedzieć ciągle coś nowego na to samo pytanie. Natomiast jeżeli pytanie jest fajnie skonstruowane i mądre i dotyczy danego szczegółu, to wtedy można dyskutować na ten temat. Do pierwszej części pana Jacka pytania, to uważam, panie Jacku, że nie ma żadnych zasad. Po pierwsze, każdy mecz jest inny. Po drugie, każdy zespół jest inny. Po trzecie, różne są charaktery w tym zespole. No i na koniec tak naprawdę dnia też każdy trener jest inny. Jako osobowość, jako osoba, która prowadzi dany system i jest w danym systemie. I tu nie mówię tylko o koszykarskich rzeczach, ale także o relacjach socjologicznych i psychologicznych z zespołem i z mediami.
Tak na marginesie, to pana następca jakiego byś pytania nie zadał, czy pięknie zadane, czy fatalne, czy głupie, czy mądre, to i tak nie chciał odpowiadać. Ale to tak zupełnie na marginesie moja obserwacja, chyba nie tylko moja. Niech pan powie tak z emocjonalnego punktu widzenia, jak pan oglądał później mecze z Telmetu, jak to się przeżywa? Jak pan przeżywał? To człowiek patrzy, porównuje, co bym ja zrobił w tym przypadku, albo grają lepiej, kurde, rzeczywiście gość ustawił tę drużynę lepiej, albo wręcz przeciwnie, tak, spierniczyłeś gościu. Jak to się ogląda z punktu widzenia trenera, który przed chwilą odszedł?
Ja oceniałem raczej pod względem tego, jak ja bym to zrobił. I jeżeli uważałem, że to funkcjonuje lepiej, to sobie po prostu zapisywałem. Jeżeli ja w danym momencie oglądania tego meczu nie wpadłem na ten pomysł, no bo ważna jest tak naprawdę reakcja w danym momencie. To się liczy i praca trenera na tym polega, żeby zareagować w danym momencie odpowiednio. Oczywiście do tego jest egzekucja zawodników. Więc to nie były jakieś emocje związane, nie wiem, ze środkiem tak naprawdę.
Znaczy, to były emocje typu skuć baba na dziada, niech ci nie wyjdzie? Takie proste?
To nie były żadne emocje tak naprawdę takie duchowe. Raczej bardziej emocje związane tutaj z analizą i z myślami jakimiś na temat meczu lub na temat danej sytuacji, która się wydarzyła w danym meczu. Jeżeli chodzi o emocje takie...
Ale jak ta drużyna zaczyna wygrywać, którą pan opuszcza, to sobie człowiek myśli, o kurde, no rzeczywiście coś spierniczyłem w tej drużynie pewnie, tak?
No to oczywiście, ja nie uważam, że wszystko zrobiłem dobrze, no bo to pewnie nadal bym pracował, gdybym wszystko zrobił tak, jak potrzeba, w danym momencie i w danej chwili. Natomiast nie, absolutnie nie patrzyłem na ten mecz z żadną zazdrością, czy z żadną zawiścią, że ten zespół gra dobrze. Wręcz przeciwnie, nawet się cieszyłem, że tacy ludzie jak Łukasz Koszarek, jak Przemek Zamojski, Adam Chrycaniuk, że Tomasz Kelati, że ci ludzie funkcjonują fajnie, że wygrywają, że cieszą się tym, co robią.
A męska duma cierpi, czy też serce boli, kiedy kibice przez miesiąc miodowy, tak to nazwijmy, piszą, oho, przyszedł porządny trener, to ustawił, jest okej. Jak zawodnik wychodzi i mówi, teraz to my wiemy, jak my mamy grać, kto ma co grać i jak każdy powinien funkcjonować na boisku, to mężczyzna Artur Gronek, jednocześnie trener Artur Gronek, no cierpi wewnętrznie, w żołądku coś tam boli, podchodzi gdzieś tam do serducha, tak coś czuć wewnątrz, że,
myślę, że
kopią
byłem,
mnie tutaj.
Myślę,
no,
że byłem za długo w środku, żeby podchodzić aż tak emocjonalnie jako trener i jako Artur Gronek, bo oczywiście oglądając mecz słucha się komentarzy zawodnika, że przydzielone są role, których nie było, że
Gecewicz mówił tak do mojego mikrofonu, że dokładnie, jest, że nareszcie.
Że w końcu jest system, który im pasuje, którego nie było i tak dalej.
No i co się wtedy myśli?
Okej, cieszę się, że akurat ci zawodnicy się odnajdują w tym, ale też znając to bardzo mocno od środka, nie ukrywam, mówiąc szczerze, że zadawałem sobie pytanie, jak długo to będzie tak funkcjonowało?
Funkcjonowało przez miesiąc w takim razie. Niech pan powie, jaka jest pańska ocena, czemu przez miesiąc się udawało? Bo to jest najdziwniejsze dla nas, myślę, że dla wszystkich, że to się udawało przez miesiąc. Gdzieś tam trener Urlep, przepraszam, to Janusz Jasiński mówił, że Urlep po tym miesiącu zrobili sobie ocenę i pomylił się w ocenie tej drużyny, że myślał, że to tak będzie funkcjonowało w dalszym ciągu. To czemu wszyscy się pomylili przez ten miesiąc, pomyliliśmy i wydawało nam się, że jak miesiąc idzie dobrze, to już przez cały sezon pójdzie dobrze. Jaka jest pańska ocena tego? Myślę... Wie pan, co wewnątrz było w tej drużynie? Widział pan też wszystko z zewnątrz?
Myślę, że tutaj trzeba zapytać osoby, które były wewnątrz po moim odejściu, kiedy był ten miesiąc dobry. Czy trenera Urlepa, czy trenera, nie wiem, Miłoszewskiego, Adamka, bo to są osoby, które tak naprawdę powinny znać odpowiedź na to pytanie. Z mojego punktu widzenia, wie pan, no...
No bo wie pan, my sobie to tak tłumaczymy, wiele osób tak tłumaczy w Polsce, jak jeżdżę, też mówią, słuchaj, miesiąc czasu nowa miotła przyszła, to się przestraszyli, że ich wygonią z klubu, tak, że zerwą kontrakt i będzie problem, to zaczęli grać. Miesiąc minął, okienko się zbliżało do końca, więc po tym miesiącu machnęli ręką, zaczęli sobie wybierać mecze, w których tak naprawdę chcą pograć i robili sobie, co chcieli właściwie. Tak?
Myślę,
to jest efekt nowej miotły, tej tak zwanej.
Myślę, że żaden zawodnik nie wybiera meczu, myślę, że każdy zawodnik stara się zagrać.
A to nawet Koszarek mówił po ostatnim meczu w Toruniu. Wybierali sobie tutaj zawodnicy mecze, w których chcą grać porządnie.
No to nie wiem, no jeżeli tak Łukasz powiedział, ale myślę, że to Łukasz też został zapytany od razu po meczu, jakaś frustracja i tak dalej.
Godzinę po, no, okej.
Więc to też jest taka odpowiedź na gorąco. Natomiast na pewno każdy trener, który przychodzi w czasie sezonu i wkłada w to nową energię i nowy pomysł, małe dziecko, jak dostaje nową zabawkę, jest też zainteresowane tą zabawką, jest też podekscytowane tą zabawką, więc tutaj na pewno oddziaływuje, że tak powiem, współczynnik nowej rzeczy i nowego pomysłu i nowych opcji. Pytanie, co się stanie dalej i to tak naprawdę, myślę, było świadectwo tego, jak to wszystko wyglądało w środku, to co się stało później.
Ciekawe, że jedna zabawka się nie podobała i druga też się przestała podobać tym chłopakom.
Co pan ma na myśli, jedno i drugie?
No jeden trener i drugi trener, zwolnili obu trenerów właściwie, dwóch trenerów w tym sezonie zawodnicy zwolnili. Bo pan mówi, że dostaje dziecko zabawkę, tak jest fajnie, a potem się nudzi tą zabawką niejednokrotnie. I tutaj też zawodnicy najpierw funkcjonowali z Gronkiem, potem funkcjonowali z Urlepem i przestawali i z jednym i z drugim funkcjonować.
To była moja odpowiedź na pytanie nowego trenera, tak jak pan powiedział, nie wiem, nowych rzeczy, nowej miotły, jakiegoś świeżego pomysłu, to była odpowiedź na to pytanie. Ja z nimi byłem półtora roku, więc nie można powiedzieć, że nowy pomysł, bo w zespole oprócz Borysa Sawowicza, który tak naprawdę zagrał dwa mecze w tym nowym moim sezonie, naszym wspólnym, a reszta była tych samych ludzi, więc tutaj nie ma mowy o nowej zabawce.
No dobra, to na to zimno, na to chłodno, jak to mówimy, to pan wie już dzisiaj więcej na temat tego, czemu panu nie wyszło?
Myślę, że jest bardzo dużo czynników, które zostały zrobione i których nie zostały zrobione. I tutaj począwszy od koszykarskich elementów taktycznych, skończywszy na relacji z panem, z kibicami, na relacji z różnymi osobami, które tutaj tak naprawdę...
Z jakim panem, przepraszam, relacji?
Panem Jackiem Białogłowym.
Kto, co, jak? Nie rozumiem tej części odpowiedzi.
Nie, tak naprawdę ważne jest, żeby była informacja tego, co się dzieje na parkiecie i tego, co się dzieje w zespole.
Ale jedna relacja z panem, stop. Pan idzie dalej, ja czegoś tu nie rozumiem. No,
dążę do tego, co pan zapytał, panie Jacku. Żeby informacja, którą pan chce mieć, którą pan wygłasza tutaj w Radiu Zielona Góra, dostawał bezpośrednio, jasno i klarownie od gości, którzy są bezpośrednio zainteresowani tym zespołem, czyli na przykład trener, asystent, zawodnik. Myślę, że to też była jedna z rzeczy, o którą my powinniśmy lepiej zadbać jako trener jedynego koszykarskiego zespołu Zielonej Góry i pan jako jedynej rozgłośni tak naprawdę takiej mocnej sportowej tutaj w Zielonej Górze radiowej. No ale tak jak powiedziałem, dużo rzeczy jest do poprawy, natomiast ta analiza to jest kwestia czasu i którą ja miałem. I tak naprawdę, tak jak powiedziałem, wszystko można pozmieniać, natomiast to jest trochę tak jak z czasem trenera, kiedy bierze przy wyniku, powiedzmy, po 81. Czas trwa 40 sekund, bo minuta jest tak naprawdę czasu tego regulaminowego, ale wiadomo, zawodnik musi zejść z boiska, musi napić się wody, wziąć oddech. Zostaje 40 sekund, bo ostatnie 10 to jest tak naprawdę sędzia woła do gry z powrotem, gwizdkiem. I teraz trener musi podjąć decyzję, a oprócz tego 5 ludzi musi to wykonać, tą decyzję. I każdy trener, który dzięki tej decyzji wygra mecz, powie, że to było super i że nic by nie zmienił. Natomiast jeżeli ta piłka nie wpadnie, to może być kwestia 2 centymetrów tak naprawdę. Będzie sobie myślał i oceniał sam siebie, że mógłby to zrobić na 10 różnych sposobów. Tak samo wszyscy, którzy są na hali, po tym time-aucie są mądrzejsi. Tak samo ja jestem mądrzejszy po tym pół roku, które minęło.
Dlatego pytam po pół roku, co pan źle zrobił, tak, de facto, z jednej strony, a z drugiej strony, bo wiadomo, że to nie tylko wszystko od pana zależało, co było złego wokół zespołu w takim razie, że wpłynęło na to, że panu nie wyszło, jak już się skupiamy na panu. Zawodnicy w tej chwili mówią tak, zresztą Janusz Jasiński zaczął od pewnego momentu mówić, że drużyny nie ma, że to nie była wina Gronka, że to nie była wina Urlepa to wszystko, co się dzieje, tylko że drużyny od dłuższego czasu nie ma, że drużyna się rozpadła. Teraz po sezonie powiedział, że były trzy raki, które tę drużynę pożerały i trzeba było szybciej któregoś z tych raków, dobrze odmieniam? Dobrze, wyciąć. Zawodnicy też mówią, że inni gracze podważali decyzje trenerskie, że jedni gracze, tak jak mówiłem, Koszarek, wybierali mecze, że grali wtedy, kiedy im się to wydawało, że są mecze ważniejsze, bardziej prestiżowe, że to wszystko, że były dwie grupy, Polska plus Florence i Bałkańska plus Gecewiczius, tak, które się, nie wiem, zwalczały, czy nie mogły ze sobą występować. Że to wszystko, co ja mówię, to tak rzeczywiście było u pana również?
Na pewno tak. No, na
czy
pewno
coś jeszcze
tak.
trzeba dołożyć do tego? Mówią też o panu, o Arturze Gronku, jakie pan błędy popełnił zawodnicy. To ja mogę zaraz powiedzieć panu, jeżeli pan zechce w ogóle usłyszeć to. Natomiast niech pan powie, czy to wszystko, co powiedziałem, tak było, czy jeszcze coś więcej? Czy tego było tak cholera dużo, że tego ani Gronek, ani Urlep razem wzięci nawet by nie podołali temu?
Tego było naprawdę dużo i to był ciężki zespół do prowadzenia. Zresztą myślę, że ten sezon pokazał. I nawet trener Andrzej plus asystenci też uświadomili to sobie na koniec sezonu, że ten zespół był ciężki do prowadzenia. Natomiast tego było bardzo dużo ogólnie i grając dwa razy w tygodniu nie można uleczyć wszystkiego, nie można poprawić wszystkiego, tylko wybiera się rzeczy, które dają tak naprawdę największy pożar i stara się być skoncentrowanym na tym.
To gdzie był największy pożar w takim razie?
Myślę, że największy pożar był w tym, jak był skonstruowany ten zespół i największy pożar też był w tym, że relacje w trudnych momentach, które się stworzyły w tym zespole, nie pozwalały wyjść z tego dołka i to pokazało kilka meczów i wtedy, kiedy ja byłem trenerem i wtedy, kiedy nie.
A między zawodnikami czy między trenerem, trenerami, a zawodnikami te relacje się skrzaniły najbardziej?
Myślę, że pomiędzy zawodnikami trenerem i pomiędzy zawodnikami ogólnie tak naprawdę to było bardzo ważne.
Okej, to teraz o panu mogę w takim razie, bo sobie nawet wypisałem, żeby nie zapomnieć. Co w trakcie sezonu w ogóle zawodnicy tak mówili ciszej, potem troszeczkę głośniej, chociaż do mikrofonu nigdy nie powiedzieli.
To nie wiem, czy pan powinien to mówić, panie Jacku, bo...
A to będą nieoficjalne wiadomości.
Pewnie mają zaufanie jakieś do pana. No.
Dobra, okej. Załóżmy, że spróbuję to powiedzieć bez wymieniania nazwisk, kto to mówił. Nie. Generalnie od początku ciągnęło się za panem coś takiego, że jest pan dziwny pod tym względem, że raz chce być pan dobrym wujkiem, a za chwilę jest pan złym dziadkiem, tak? Że najpierw daje marchewkę, ale tak dużo tej marchewki, a potem walę kijem, tak? I to tak za bardzo mocno, że ta taka dysproporcja była strasznie duża. No, że dał pan sobie wejść zawodnikom zagranicznym, zwłaszcza Vlado i spółce, tak to nazwijmy, to też ten argument. Poza tym mówią zawodnicy, i to tak polscy, jak i zagraniczni, jak pan ich brał na odprawy, tam było tyle szczegółów, tyle analiz, tyle wbijania im do głowy, że jak się kończyły te wasze odprawy, to oni wychodzili, dynia pękała i już byli zmęczeni po prostu tym wbijaniem i im tych wszystkich szczególików, nawet statystycznych, jakichś tam oglądania, analizowania, że tego mieli po prostu dosyć. Poza tym z tego, co wiem również pan, a propos tego dobrego wujka, tak? Nie wiem, czy to nie jest pański błąd, już nie w stosunku do zawodników, natomiast nie wiem, Armani Moore, ten przykład mi się teraz przypomina. No, gość jeździł sobie po jakichś tam dyskotekach, kiedyś ze Śliwą przyjechał, tak, pod okiem. Klub chciał go karać, pan powiedział, ja biorę to na siebie, tak? Chciał pan wszystko jakby w tym zespole próbował sam zrobić, jakby nie chciał dopuścić do siebie pomocy. Czy nie za bardzo zaufał pan sobie, tak? Czy nie był pan zapewny siebie, też się zastanawiałem w tym momencie.
Kurde, bardzo złożone pytanie, panie Jacku.
Znaczy to właściwie, to na razie podałem, to nawet nie było pytanie, bo nie skończyłem znakiem zapytania, ale pytanie, czy zapytam to tak samo jak poprzednio, czy ja się mylę, czy pan to też po tych paru miesiącach widzi, że takie błędy pan zrobił?
Powiedzmy może po kolei na pewne rzeczy. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o dawanie marchewki i zabieranie tej marchewki, to myślę, że nie można być cały czas dobrym albo cały czas złym.
No, ale ta dysproporcja według mnie była taka zbyt...
Po pierwsze są różne sytuacje, które wymagają różnych reakcji. A następna rzecz, jeżeli chodzi o informacje, wydawało mi się i cały czas mi się zresztą wydaje, że w tym zespole byli zawodnicy jedni z bardziej doświadczonych i jedni z bardziej wyedukowanych, jeżeli chodzi o koszykówkę w tej lidze. Więc
dlatego pytanie, czy co za dużo, to niezdrowo.
Więc nie uważam, żeby te informacje, które zostały im przekazane, były zbyt szczegółowe albo ich było za dużo, bo myślę, że byli w stanie to pojąć i to wykorzystać, bo odprawa nie trwała więcej niż 4 minuty, więc też tych informacji nie można za dużo przekazać. A kolejna rzecz, jeżeli chodzi o relacje...
Ale wideo spotkania wasze przedmeczowe dłuższe jednak były, nie 4 minuty, tak?
No tak, ale to jest dzień przed meczem.
No to o tym między innymi mówię.
No, nie były dłuższe niż 30 minut. Myślę, że na przykład jak był trener Saszo Filipowski, trwało to czasami godzinę 10 i nikt nic nie mówił.
Znaczy wie pan co, nie, bo nie chcę, żeby pan się zrozumiał, nie chcę, teraz, żeby pan teraz pod ścianą postawiony tłumaczył się.
Ja nie chcę się tłumaczyć, za chwilę dojdę do całego, że tak powiem, clue tej odpowiedzi.
Staram się zrozumieć człowieka, który minęło parę miesięcy i czy zrobił sobie rachunek sumienia i wie co się stało i jak się naprawiać, poprawiać. Tak?
Na końcu dnia zawodnik jest taką postacią w zespole, że kiedy jest zadowolony ze swojej roli, kiedy zespół wygrywa, jakby ten meeting trwał godzinę, jakby dostali 1000 informacji i byśmy grali tylko w piłkę nożną albo cały czas bym krzyczał, to by było dobrze. Jak przegraliśmy 2 mecze pod rząd, I musiało być troszeczkę presji i ktoś jest niezadowolony z tego, jak zagrał i szuka, że tak powiem, dziury gdzie indziej, a nie przede wszystkim zacznie od siebie, to wtedy te wszystkie rzeczy, które były dobre, kiedy było dobrze, przestają być dobre i przestają zadowalać. Taka konstrukcja jest niestety gracza i taką ma rolę w tym zespole i to jest normalne. Dokładnie to poruszyliśmy na początku naszej rozmowy, panie Jacku. Były role przydzielone i wszyscy byli zadowoleni z tego, jaki jest system i tak dalej po pierwszym miesiącu, kiedy przyszedł Andrzej. Mhm. I jakby pan zadał to samo pytanie pod koniec maja, to jakie by były odpowiedzi?
Znaczy u Andrzeja Urlepa by było odpowiedź, że nie ma sensu rozmawiać, albo zobaczymy.
Nie. Chodzi o zawodników.
Zawodników.
Jakie by były ich odpowiedzi.
To potem to już nie chcieli za bardzo rozmawiać obcokrajowcy, tak prawdę powiedziawszy.
Dlatego mówię, to jest kwestia sytuacji. Dlatego ja wyciągnąłem wnioski. Postaram się nie zrobić tych samych błędów, natomiast też prawda jest taka, że każdy zespół, w którym podejmuje się pracy, jest inny i każda sytuacja, każde cele i każda, że tak powiem, konstrukcja zespołu i klubu będzie inna, więc do tego też trzeba się dostosować i być elastycznym w danych sytuacjach.
A niech pan powie, bo pan powiedział sam, że przy budowie składu być może był błąd, czyli na samym początku być może największy był błąd. Tak, co to znaczy? To znaczy, że zostawiliście zawodników? Których dzisiaj by pan nie zostawił? Czy uwierzyliście, że dołożenie Sawowicza i zostanie tym samym składem jest okej? Zastanawiam się, czy nie zwróciliście uwagi, że ten Florence to właściwie jedyna osoba była, która potrafi, nie wiem, penetrować jak coś. Okazało się w ogóle, że Florence, na którego narzekano, stał się kluczowym zawodnikiem, bez którego nie dało się nic zrobić. To pewnie pan teraz w ogóle medal panu przypnę, bo pan jedyny w niego wierzył w tym mieście być może w pewnym momencie, ale nie zauważyliście, że warto było teraz się zastanawiamy dobrać do niego jakiegoś podobnego.
Nie chodzi o przypięcie medalu. Jasne, że...
Co to znaczy ta zła budowa?
Myślę, że duża była euforia po mistrzostwie i po tym, że ten zespół wygrał tak naprawdę 4-1 w tym finale i duża wiara w tych ludzi, którzy tu zostali, że mogą zagrać dokładnie tak, jak zagrali w playoffach, a szczególnie w finale z Toruniem. Dlatego zostało to zachowane. Bardziej tu była uwaga skoncentrowana na małej korekcie niż na rewolucji. I się okazało może to nie do końca poprawne, ale tak jak mówię, teraz jesteśmy mądrzy po fakcie i teraz trzeba wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, że jeżeli zaczynają się takie problemy albo coś przestaje funkcjonować na samym początku, to trzeba to zmienić i tyle.
No, jedno nazwisko muszę zapytać, czyli od Ragicewicza właśnie, o którym mówi się, że to był ten największy rak, tak najbardziej złośliwy. Jak przychodził w poprzednim sezonie, tak? on tam przyszedł, nie pamiętam, czy to była połowa sezonu, czy w Belgii chyba był pierwszy mecz, zdaje się, w europejskich pucharach, to mówił, ja trenera zawsze słucham, czego by trener nie powiedział, zawsze powtarzał, gram tylko i wyłącznie dla drużyny. Chyba w tym sezonie to się odrobinę odmieniło. Jaki jest problem tego człowieka, zawodnika, przede wszystkim, jaki panowie ze sobą mieliście problem?
Po pierwsze trzeba zacząć od tego, że ja nie będę oceniał Dragicewicza tutaj, bo nie spotkamy się w przyszłym sezonie na 99%. Nie będziemy razem funkcjonować i poza tym nie czuję się w tej chwili kompetentną osobą do robienia tego. Ja go mogę ocenić z punktu widzenia trenerskiego, jeżeli chodzi o jego koszykarskie rzeczy i uważam, że to jest jeden z lepszych zawodników na tej pozycji, jaki występował w tej lidze w tym sezonie na pozycji 5, z jego umiejętnościami i z tym, jak on funkcjonował, jak grał pick and roll, jak potrafił podać piłkę, uważam, że powinien grać w wyższej nawet lidze.
No ale sam mówisz, jakby głowę miał inną, to by grał w wyższej
Dragicewicz.
Lidze.
Jak
grał, tak.
Nie Samowicz, tak?
Dragicewicz, mówię o Dragicewiczu. Aha. Że jakby miał głowę inną, to by grał na zupełnie innym poziomie, to w Eurolidze by grał pewnie, tylko że, no dobrze wiemy, jest trochę jak dziecko, tak?
Myślę, że prawda jest taka, co jest tak naprawdę zastanawiające, że on wie o tym.
No właśnie. To jaki jest jego problem? Wracam do mojego pytania.
To trzeba jego zapytać. Jeżeli on wie o tym, to znaczy, że wie, jaki jest problem.
Niestety prosiłem go o wywiady w ostatnich tygodniach i powiedział, że nie. Nie wiem, Vlado, dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać. No jak nie wiesz, to ja też nie wiem. I szedł sobie i nie chciał na to pytanie zupełnie odpowiedzieć. Chciał pan go wymienić w trakcie sezonu?
Czy chciałem go wymienić w trakcie
oddać,
sezonu?
Oddać, wymienić, zawiesić, wyrzucić z drużyny?
W trakcie sezonu tak, zrobiłem to w Lublinie.
No ale to tam to pan go tylko posadził na chwilę, tak? Ale generalnie czy chciał zagra. Pan wyciąć?
Ja, mówiąc szczerze, ja bym nie narzekał, jeżeli by go nie było od czerwca, po pierwszym sezonie, który zakończyliśmy. Taka, a nie inna została podjęta decyzja i ja respektowałem tą decyzję.
Czyli nie była to pana decyzja, czyli... Pan nie cały skład składał w takim razie na ten
sezon? Była nasza decyzja, natomiast ona też była uwarunkowana wieloma rzeczami. I tutaj też trzeba zrozumieć różne rzeczy, które tak naprawdę mają wpływ na to, jak został skonstruowany ten zespół i jak została zrobiona jego kontynuacja z poprzedniego sezonu.
Okej, chciałem zapytać na koniec już, bo jak napisałem informację o tym, że pan odchodzi, że pan zrezygnował, zamieściłem ją na stronie, że Gronek zrezygnował i odszedł, a wiem, że po meczu w Bonn pan, chyba pan to sam nawet w wywiadzie mówił, tak? Rozmawiał z Łukaszem Koszarkiem, że odejdzie po tym spotkaniu, ale jak zamieściłem na stronie informację, że pan zrezygnował, to poproszono mnie w klubie, żebym zmienił treść informacji ze zrezygnował na oddał się do dyspozycji, że to z pana zrezygnowano, tak? Że to Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że nie chce z panem współpracować. Czy to oznacza, że pan miał pomysł i chciał jeszcze być tutaj w dalszym ciągu i proponował jakieś rozwiązania, których po prostu nie przyjęto?
Nie, no to...
Czy po prostu to było takie męskie, tak? To nie ja zwiewam ze statku, to nie ja rezygnuję, nie ja uciekam, tylko mnie ewentualnie wyrzucają, zwalniają, czy...
Nie, doszliśmy tak naprawdę tak jak zostało to napisane przez pana, panie Jacku, zostało to dokładnie tak ustalone obustronnie, że ten zespół potrzebuje czegoś nowego, a ja męską decyzją też podjąłem taką, że jeżeli nie będzie nie wiadomo jakich zmian, w sensie, które pozwolą, żeby ten zespół funkcjonować, to ja też nie chcę tutaj dalej być. No.
Czyli albo zawodnicy, albo trener i wygrali zawodnicy.
Nie, wygrała wspólna tak naprawdę koncepcja tego, co się wydarzyło w mojej osobie. No, ten zespół potrzebował czegoś nowego, a ja nie do końca czułem, że z tym zespołem można zrobić coś więcej.
No ale to taka refleksja, że w Polsce tak trenerzy przegrywają z zawodnikami, że zawsze się postawi na zawodników niż na trenerów w takiej sytuacji?
Nie wiem.
Jak pan myśli?
Nie wiem, nie byłem w innym klubie przez ostatnie 5 lat.
A gdzie pan będzie, w jakim klubie swoją drogą?
A tego nie mogę powiedzieć.
Ale będzie pan.
Myślę, że w jakimś będę.
A w najbliższym sezonie w PLK czy gdzie indziej?
No na to musimy jeszcze chwilę poczekać, panie Jacku.
No dobra, a to jeszcze gwoli formalności. Pan ma agenta, który jest agentem Nikoli Markowicza od jakiegoś czasu, tak?
Tak.
Tak sobie knułem, że to Stal Ostrów może będzie w takim razie, jak Markowicz tak poszedł do Ostrowa.
Tak jak powiedziałem, panie Jacku, zobaczymy, czas pokaże.
Chociaż jeszcze kilka klubów
na chwilę,
jest, gdzie...
Na chwilę obecną to też jest zostawiona rzecz dla agenta. Z pełnym zaufaniem uważam, że to człowiek, któremu można zaufać. Mamy bardzo dobre relacje, też prywatne, więc tutaj teraz jest jego praca.
A jak pan stanie naprzeciwko Stelmetu, to spina będzie, co?
Ale czyja?
No pańska. Przed meczem ze swoim byłym klubem, tak?
Ja zrobię wszystko, żeby wygrać, tak jak w każdym meczu, bo kocham wygrywać i tyle.
Nie było żadnego głupiego pytania, że pan Pomidor nie powiedział?
Ja, z szacunku do pana, panie Jacku, stwierdziłem i do kibiców stwierdziłem, że postaram się odpowiedzieć na każde zadane pytanie.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
Artur
bardzo.
Gronek był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Jedni rozmawiają o polityce, drudzy o kulturze. My mamy miejsce, w którym dyskutujemy tylko o sporcie. To miejsce to Sport Café. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Również dziennikarze i kibice. Sport Café. Spotykamy się tu w każdy piątek o 12:30. Sport Café. Tu nie ma tematów tabu. Tu są rozmowy o tym, czym żyje każdy zielonogórski fan sportu.